jak również samej różnicy w dojrzewaniu jednej płci. Jedna dziewczyna potrafi nawet 3 lata wcześniej się rozwijać i chłopcy tak samo, jeżeli chodzi o ten okres intensywnego wzrostu. Ja bym bardziej oczekiwał, żeby nam Pani zaproponowała, albo, bo myślę, że Pani kierownik Panią przygotowała do dzisiejszego spotkania z punktu widzenia, jakie są nasze oczekiwania. My oczywiście mamy jakieś tam doświadczenie, ewentualnie możemy sobie na ten temat podyskutować, ale oczekujemy z Pani strony jakby takiego zaproponowania nam jako komisji, jak Pani zdaniem to taki modelowa profilaktyka i działania profilaktyczne u nas w mieście mogłyby wyglądać.
Przepraszam, ja wejdę w słowo, Panie Przewodniczący, najmocniej Panią przepraszam. Bo ta komisja, która miała wcześniej miejsce, Pan Burmistrz już sygnalizował, że chciał, żeby taki modelowy program i taki na miarę programów, które rzeczywiście spełniają pewne standardy, powstał u nas w gminie. Myśmy już pewne materiały zbierali, ale rzeczywiście brakowało nam tej fachowej opinii i doradztwa. Po komisji rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem, który nam polecił przygotować taki program. Pani Iza została przeze mnie poproszona raz, że na to spotkanie tu, ale również na roli konsultanta, ponieważ z naszymi dziećmi pracuje, wie jakie są mankamenty, jakim zapleczem też dysponujemy, bo to też oczywiście rzutuje na to, na co nas w tej chwili jest stać w sensie lokalowego i w sensie kadrowego. Program powstał. Program musiał spełniać pewne standardy, bo żeby mógł być wdrożony i uzyskać dofinansowanie, o które zamierzamy zabiegać, musimy mieć ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pan Burmistrz zaakceptował go. Trudno mi jest powiedzieć, że ten program zyska pozytywną opinię, bo jeżeli chodzi o projekty, które mówią w ogóle o profilaktyce wad postawy, to są dość ciężkie projekty, bo właściwie każde dziecko należałoby traktować indywidualnie. Mało tego, jest bardzo dużo różnych opinii konsultantów i autorytetów, którymi się później agencja posiłkuje, opiniując taki program. Ja powiem, co naniosłam, jeżeli Pani Iza pozwoli, tak, ponieważ nie ukrywam, że w dużej mierze sugerowałam się tym doświadczeniem Pani Izy, jak również literaturą wszelkiego rodzaju, która jakby podpowiada i przede wszystkim zaleceniami autorytetów i agencji, która ocenia. To wszystko trzeba było razem sprząć. Jednym słowem mówiąc tak, powstał program, który obejmuje dzieci klas pierwszych. Dlaczego pierwszych? Bo sześciolatki generalnie rzecz biorąc przechodzą zgodnie ze świadczeniami gwarantowanymi w zakresie rehabilitacji bilans. Jest to rzetelny i bilans jest finansowany ze środków publicznych, czyli już Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym Agencja Oceny Technologii Medycznych nie uznaje podwójnego finansowania. Przede wszystkim jeszcze autorytetci wskazują to, o czym Pani Zami też jakby nas nakreśliła i jakby ukierunkowała, że rzeczywiście te dzieci zmieniają swój określony styl życia już z pewnymi dysfunkcjami, po prostu nie mając pewnej świadomości ich rodzice i otoczenie, jakby problemy się pogrążają. Jak to wygląda mniej więcej pokrótce w programie? Otóż rzeczywiście jest blok przewidziany edukacji dla rodziców, bo praca w szkole to nie tylko praca, ale te dzieci przede wszystkim przebywają w otoczeniu rodziców, więc pewna świadomość, że pewne zachowania należy również korygować. Przewidziany został tam blok zajęć dla nauczycieli nauczania początkowego, ponieważ oni w ramach swoich zajęć z dziećmi, tak zwanego WF-u czy ćwiczeń, wykonywali też ćwiczenia z dziećmi, określonego rodzaju ćwiczenia, czyli mają być zajęcia połączona teoria z praktyką z instruktorami. Wyobrażamy sobie to tak, że to się będzie odbywało po prostu w strojach gimnastycznych. Nauczyciele oprócz wiedzy nauczą się pewnych ćwiczeń wykonywać. By je później odpowiednio powtarzać na lekcjach.
Ja tylko proszę, jeżeli mogę zwrócić Pani uwagę na to, że ilość dzieci to jest 25 w klasie i zebranie tych wszystkich dzieci na jednej godzinie do sali i próba robienia tak zwanej gimnastyki.
To ja może źle przekazałam. To nie chodzi o to, że my w ten sposób chcemy ćwiczenia korekcyjne. Nie, my chcemy po prostu wzmocnić środowisko nauczycieli i dostarczyć taką możliwość dzieciom, które nie mają przeciwwskazań i nie są zwolnione z lekcji WF-u, czyli dzieci w klasach od 1 do 3 z kadrą, która ma pewnego rodzaju świadomość, wiedzę, instruktaże i część praktyczną za sobą, po prostu wykorzystując lekcję WF-u, pewne ćwiczenia wykonuje z tymi dziećmi. To nie nazywamy korekcją. Nie, nazywamy to po prostu ćwiczeniami, które pomagają dzieciom zachować pewne postawy ciała, żeby później, żeby nie postępowały pewne schorzenia, czy dysfunkcje w takim tempie, jak się to na dzień dzisiejszy dzieje. To jest ten drugi etap. Trzeci etap to jest, są same dzieci. Też są przewidziane zajęcia na zasadzie, jak siedzieć, jak się zachowywać, jakie pozycje przyjmować, korekcje. I to mówimy o edukacji. Temu wszystkiemu mają towarzyszyć instruktorzy, ćwiczenia praktyczne i teoretyczne i oczywiście różnego rodzaju informatory. To mamy za sobą wiedzę. Bo dzisiaj, jeżeli mówimy, bo ja, my tworząc program, bazowaliśmy na tym, co obowiązuje dzisiaj we współczesnej ochronie zdrowia, nie w oświacie. Program budowany jest na przepisach wywodzących się z ochrony zdrowia, czyli muszą się tam pojawić pewne obostrzenia. To mamy tą część jakby za sobą. Druga część to są już same działania korekcyjne. I osoba, która będzie kwalifikowała do tych działań, bądź lekarz rehabilitant, bądź fizjoterapeuta, bo od zeszłego roku fizjoterapeuci osiągnęli swój status zawodu medycznego, więc mają dokładnie takie same uprawnienia jak lekarz rehabilitant, będą kwalifikowali dzieci do określonych grup korekcyjnych. I jedna z grup korekcyjnych będzie grupą, która będzie miała 10 zajęć stricte tak zwanych suchych, jak pani tutaj nazywała, a kolejne 10 chcemy zaplanować na basenie, czy w basenie, jak ktoś woli. Tu pod uwagę bierzemy możliwości. Mamy póki co jeden jedyny basen w Czeladzi, z którego chcą korzystać dokładnie wszyscy. W związku z tym te dzieci, które wymagają pewnych korekt, będą mogły chodzić na takie grupowe po 10 osób spotkania na basenie. Dlaczego po 10? Bo też standardy Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia wskazują, że wszelkie zajęcia, by przyniosły efekt korekcyjny, to grupy powinny liczyć maksymalnie 10 dzieci. To mówimy o rzeczywistej korekcji. W związku z tym to jest taki pakiet. Dzieci, u których wady postawy nie wystąpią, są przeciwwskazania różnego rodzaju, bądź które nie będą chciały, to będą właśnie korzystały z tych ćwiczeń, które będą na lekcjach z nauczycielami wychowania początkowego. I jest jeszcze jedna grupa, to jest grupa tych dzieci, o których tutaj pan przewodniczący też kiedyś mówił, czyli tych dzieci, które wymagają jakby intensywniejszej pracy bądź większego nakładu pracy. No, nie ukrywam, że to jest grupa, której zamierzamy poświęcić dość dużo zajęć indywidualnych, czyli fizjoterapeuta ćwiczy z taką grupą dzieci. Z naszych danych wynika, że na przykład w przyszłym roku, jeżeli ten program zyska rekomendacje i będzie mógł być wdrożony, bo tak byśmy sobie życzyli, to taka grupa będzie liczyła około 50 dzieci. To jest dużo dzieci. Każde dziecko będzie miało zagwarantowane minimum 10 zabiegów indywidualnych z fizjoterapeutą i 10 zabiegów w basenie. Tak to mniej więcej w takim systemie ma wyglądać, wziąwszy pod uwagę, że my tworząc ten program musimy uwzględniać harmonogramy innych instytucji, a mianowicie tak, jeżeli w tym roku osiągniemy ten sukces, czego sobie życzymy, to najwcześniej możemy go rozpocząć w przyszłym po ogłoszeniu stosownego konkursu. Tu muszę zaznaczyć, że te działania, cały ten program może być zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnych i finansowanych ze środków publicznych tylko i wyłącznie podmiotom leczniczym. Czyli jednym słowem mówiąc, nie może przystąpić do niego żaden partner, który jest niczym innym jak podmiotem gospodarczym, musi być wpisany do rejestru podmiotów leczniczych. W związku z tym, tu już nam się jakby grupa zawęża, a dlaczego? Dlatego, że ten program jest niczym innym jak świadczeniem usług medycznych. No zakładam, że po całym tym trybie rozpatrzenia ofert, zakładam, że nam się zjawi oferent, bo proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest tak oczywiste, wziąwszy pod uwagę, jak obłożone są gabinety rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, No, nasze kadry, nie tylko czelarskie, raczej nie narzekają na brak zajęcia, podejrzewam. Zresztą kolejki są długie, a już szczególnie mamy tutaj na terenie Czeladzi niestety, bądź niestety, ale raczej niestety, tylko jeden zakład tak naprawdę, który w pełnej mierze świadczy usługi rehabilitacyjne połączone z fizjoterapią pełną, to mam na listopada, który ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale no nie będę mówić, jak to mniej więcej wygląda, po prostu z miesiąca na miesiąc kolejki się wydłużają. To są obłożone kadry. W programie jest przewidziana pomoc i wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego. Jest uzasadnienie dlaczego. To nie jest kadra osób wpisujących się w zawód medyczny, ale kadra, która ma stosowne uprawnienia. Z tego co wiem, to 18 nauczycieli wychowania fizycznego w Czeladzi takie uprawnienia posiada. Pytanie, czy Agencja Oceny Technologii Medycznej na to pozwoli? Na dzień dzisiejszy nie wiem, bo to jest bardzo nowatorskie posunięcie. Wszyscy póki co próbowali, tworząc takie programy, posiłkować się tylko i wyłącznie ludźmi z zawodów medycznych. My ze względu na to, że nie mamy zaplecza i w obawie o to, że może nie być dostatecznie dużej kadry, która zechce się tak dużą grupą dzieci zająć, bo na przyszły rok przewidujemy, że to będą wszyscy uczniowie klasy pierwszej, więc około 200, niewiele ponad 200 dzieci. Każdego roku mniej więcej to jest tyle samo i 12 klas, więc to się ten program tak rozprzestrzenia, że właściwie te osoby angażując się w niego niewiele poza nim są w stanie wykonać. W związku z tym też wpisane są i mam nadzieję, że okaże się, że się też agencja na to zgodzi. Ponieważ niestety, ale w Czeladzi to zaplecze fizjoterapeutyczne, szczególnie tych podmiotów, które do konkursu mogą przystąpić, jest bardzo, bardzo szczupłe. Natomiast mamy w szkołach, i o czym ja do końca nie wiedziałam, ale właśnie na mnie pani, która prowadzi zajęcia, uświadomiła, w co najmniej dwóch szkołach dobrze wyposażone sale korekcyjne, które możemy wykorzystać do tych zajęć. Mamy również gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach i też możemy je wykorzystać przynajmniej do badań przesiewowych. A nie wspomniałam tutaj Państwu, bo nadmienialiście Państwo o badaniach komputerowych. No żebym je mogła umieścić w programie, a tak się stało, to najpierw musiałam odszukać i znaleźliśmy rekomendacje agencji. Od niedawna tego rodzaju fotogrametryczne badanie Morea, to się tak nazywa, jest rekomendowane miast albo nawet jakby bardziej niż rentgen, ponieważ jest nieinwazyjny i w sposób bardzo szczegółowy opisuje dysfunkcję bądź nie, jaka występuje w układzie ruchowym dziecka. W związku z tym są przewidziane również w programie takie działania. Oczywiście sam aparat kosztuje prawie 40 tysięcy, więc nie stać nas na to, żeby go kupić, ale na szczęście są już firmy, które zajmują się usługami w tym zakresie. W związku z tym mogą na terenie Czeladzi takie badania dla tej grupy w ramach programu wykonać oczywiście odpłatnie. I różnego rodzaju testy Degi, Adamsa, Debowskiego, no dużo by ich wymieniać tutaj, bo w literaturze testów jest masy, to jest kwestia wyboru w dużej mierze przez fizjoterapeutę, bo no, nie ukrywamy, że mówimy o zajęciach indywidualnych, nie, to jednakże dla danego dziecka trzeba dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń. Zresztą grupy, które będą tworzone te po 10, też nie będą przypadkowe, tylko będą te dziesiątki dzieci, które będą miały w miarę podobne schorzenia, bądź co najmniej takie same ćwiczenia, żeby to się nie rozmijało, bo albo mówimy o profilaktyce i rehabilitacji takiej z prawdziwego zdarzenia, albo o ćwiczeniach na lekcji wychowania fizycznego. No i to też można zorganizować, tylko czy my osiągniemy sukces, bo na koniec że tego programu przewidziany jest test kontrolny, czyli badanie powtórne na podstawie testów i również na podstawie prześwietlenia komputerowego i wtedy ewidentnie będzie wiadomo, czy te dzieciaki, które uczestniczyły w tych zajęciach, bo to nie powiedziane, że muszą, bo jeszcze rodzice się na to oczywiście muszą zgodzić, czy nastąpiła poprawa, czy nie, jeżeli to w jakim zakresie. Po to chociażby, żeby później ewentualnie program móc w jakiejś mierze korygować. Więc tak pokrótce, jeżeli Państwo jeszcze macie pytania. W każdym razie program na pewno się będzie sam, namacalnie, fizycznie, wziąwszy pod uwagę źródła finansowania, bo jest taka możliwość i rozliczenia, jakie musimy dokonać, kończąc go. Zatem wygląda na to, że z przerwą wakacyjną będą się rozpoczynały kwiecień, maj, czerwiec, a później będą kontynuowane do listopada. W ten sposób.
Ja otwieram dyskusję. Nie jeszcze chcę uczestniczyć, proszę.
Czy ja jeszcze mogę jedną uwagę, Oczywiście. Bo Pani tu przypomniała, chciałam też jeszcze powiedzieć, że przy przeprowadzeniu tych ćwiczeń, które miała wykonywaliśmy teraz, taką uwagę chciałam Państwu powiedzieć, że na pewno znają szkołę podstawową numer 2, to jest zespół szkół, ta szkoła sportowa.
Szkoła numer 2.
Tak. I tam robiliśmy na początku i na końcu testy funkcjonalne dotyczące oceny wszystkich dzieci, które były poddane, to były pierwsze, drugie klasy podstawówki, które były właśnie poddane tym ćwiczeniom. I chciałam powiedzieć, że testy funkcjonalne, czyli są to testy, które oceniają różne funkcje mięśni, stawów i tak dalej. I bardzo może nieznaczna, ale była różnica u dzieci z tej szkoły sportowej, gdzie tych zajęć sportowych jest zdecydowanie więcej. To są zajęcia nie stricte typowo specjalistyczne, ja tylko po prostu...
Te dzieci nie mają zajęć, bo klasy sportowe złożą się od czwartej klasy.
Ale tam są zajęcia dodatkowe, taneczne, zajęcia, które dają, no i akurat była sytuacja, różnica między dziećmi na przykład w innych szkołach. I to się dawało w testach na początku, tam odsetek tych dobrze, prawidłowo wykonujących testy był znacznie większy niż odsetek dzieci w innych szkołach. Także myślę, że to ma znaczenie jednak dostęp do tych zajęć.
Dodatkowe zajęcia sportowe jak najbardziej. Otwieram dyskusję, proszę o pytania.
Powiedziała Pani, że to zajęcie będzie trwało kwiecień, maj, czerwiec, przed wakacjami do listopada. A nie możemy zrobić tego bardziej od września ciągiem?
Powiem w ten sposób, gdybyśmy mieli budżet na przełomie roku, tak jak mamy w oświacie budżet, to jest, my mamy budżet roczny, czyli od stycznia, od grudnia. I w tym momencie, jeżeli jeszcze chcemy ubiegać się o środki, to rozliczenie środków pozyskanych następuje, no teraz mamy HPV do 3 grudnia. Tak jest skrócony okres rozliczeń, więc żeby móc wykazać i efekty, i wykorzystać jak najwięcej z przyznanych środków, to on po prostu się powinien zacząć po ogłoszeniu konkursu niezwłocznie. No w wakacje wiemy, że dzieci po prostu się rozjeżdżają tutaj tylko z tych względów.
No przerwiec już jest taki, że...
No więc on, zakładam, że jak najwięcej tych zajęć, żeby jak najmniej w czerwcu, a później od września z powrotem kontynuować w różnym układzie. Dlaczego w różnym? Dlatego, że to, o czym nadmieniłam, mamy tak naprawdę niewielką infrastrukturę, z której możemy korzystać, żeby mówić o zajęciach, które spełniają jakieś wymogi, kryteria. Czyli mówimy o korekcji, nie zajęciach WF-u, tylko o zajęciach korekcyjnych. I w związku z tym trzeba te sale i to zaplecze w jakiś sposób pogodzić. W związku z tym wstępnie jest to tak ustalone, że powiedzmy jedna grupa, dzieci z indywidualnymi ćwiczeniami będzie powiedzmy w pierwszej połowie, w okresie wiosennym korzystała z basenu, a na przemian druga. W tym samym czasie inne dzieci będą z innej grupy korzystały z zajęć ruchowych, bo nie bardzo mamy się gdzie zmieścić. Pani tutaj mi naświetliła, że w niektórych szkołach wcale to nie jest takie oczywiste, że dodatkowe zajęcia w ogóle łatwo jest umieścić w szkole. Indywidualne zajęcia, jeszcze chciałam zaznaczyć, jest przewidziane, że w każdych z nich mają uczestniczyć rodzice, więc będą najprawdopodobniej po południu, bo to wtedy ma sens, bo wtedy rodzice się też czegoś wreszcie nauczą.
Właściwie ja do tego zmierzałam, bo mamy zajęcia u nas w naszej szkole, są dwie grupy i chwała, że jest to kwiecień, maj, czerwiec, bo weszły nam grupy o godzinie 13, czyli wykurzając grupy ćwiczące po prostu z sali. Przy pogodzie nie ma problemu, jesteśmy na dworze,
ale jeśli nie...
w ogóle jesteśmy na dworze, ale zajmując dwie sale gimnastyczne, to się nie mamy gdzie podzieć, wtedy albo ktoś pójdzie na szachy, albo ktoś pójdzie na tenisa. Ewentualnie będziemy tańczyć, to nam zostało, więc byłoby dobrze przesunąć te godziny wtedy, kiedy my już nie mamy zajęć ani lekcyjnych, ani SKS-ów, albo przynajmniej nie korzystać ze wszystkich tych pomieszczeń, które ćwiczymy. Druga rzecz, uciekło. Powiedziała Pani między innymi coś takiego, że 18 nauczycieli mogłoby, ja myślę, że nie tylko mogłoby, ale musiałoby, bo przecież każdy z nas miał zajęcia na uczelni zapadania ataku fanistycznego z korektywy. I w tym momencie, jeżeli pytanie jest, czy my możemy, to
Nie, czy my nie może, ja nie pytam, czy to, możecie to, Państwo. My czekamy
ten... Ale wyjazd fizycznego w takim razie źle nas kształci?
Nie, program jest oceniany przez konsultantów krajowych, którzy wywodzą się z medycyny. Program jest bardzo nowatorski, ponieważ właśnie Państwa potencjał tam ujmuje. Nie wiemy, jak do tego podejdą Państwo, uznając, bo skupiają się na świadczeniu medycznym, czy grupa zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami, które tam są zresztą opisane, że takowe posiadają, zostanie przez ten zespół zaakceptowana. Jeżeli nie, no to trzeba się będzie zastanowić, jak to po prostu w inny sposób ująć. Tak, w ten sposób, tak wygląda. No, gdzieś ktoś w którymś momencie uznał, że jeżeli mówimy o działaniach w ochronie zdrowia, z zakresu zdrowia, to tak naprawdę tymi działaniami powinni się zajmować tylko i wyłącznie ci, którzy posiadają taki zawód. A dzisiaj ten zawód robi się bardzo deficytowy. Mamy społeczeństwo starsze, wszyscy potrzebują opieki i trudno jest jeszcze z tego środowiska kolejne osoby wyłączać, tak jak w przypadku pomieszczeń, żeby tylko się jakąś określoną grupą zajęli. No więc jest to w programie. Teraz czekamy na to, jak się odniosą ci, którzy mają, decydują o tym, czy program możemy wdrożyć, czy też nie możemy wdrożyć.
No właśnie, bo tak byłoby to mądre, gdyby odpowiedź na wypowiedź, słuchajcie, weźcie, wywalcie tą gimnastykę operacyjną, bo to i tak nie ma racji bytu, bo nikt tego już teraz nie robi i nie jest to potrzebne, prawda? No, następna rzecz, mówiła Pani o spotkaniach z rodzicami. Generalnie, ponieważ dość długo już pracuję w szkole i wiem, że takie spotkania na sali niekoniecznie się sprawdzają, czyli nie przyjdą koniecznie wszyscy, którzy powinni być, a najwyżej garstka. Nie wiem, czy nie byłoby łatwiej wejść do każdej klasy, kiedy są zadania z rodzicami, umówić, że w tej klasie jest Pani następna i w następnej i w tym momencie są wszyscy rodzice w klasie, nikt się nie rozchodzi. A jeżeli jest zadanie, potem mają przyjść na salę gimnastyczną, to po prostu przymychają bokiem, żeby już dłużej w szkole nie zostać i to by się troszeczkę miało z celem. Można byłoby wziąć tę umiejętną osobę, żeby pokazywała dla rodziców ćwiczenia, bo jakieś dziecko jedno, dwoje czy troje, i żeby się rodzice mogli przypatrzeć i to byłoby jakieś ułatwienie. Natomiast fajna sprawa, gdyby to faktycznie nauczyciele z klas młodszych mogli poćwiczyć i włączyć te ćwiczenia do gimnastyki czy do zajęć ruchowych, które przeprowadzają. Bo na żywym wypadku, kiedy mamy klasy starsze, my oczywiście zawsze sobie tam dołączymy ćwiczenie, jedno, drugie czy trzecie, ale cała lekcja nie może polegać na gimnastyce korekcyjnej, bo mamy po prostu program.
Przepraszam, Pani za nie zna programu, bo tylko służyła jakieś godziny czy półtora poświęciła na konsultacje w rzeczach, o których no my urzędnicy nie mamy pojęcia, żeby rozmawiać o pewnych problemach. Natomiast tutaj poruszyła Pani tą kwestię, którą myśmy próbowali w tym programie też jakby uwzględnić, że jeżeli dzieje się coś na terenie szkoły, to i mówimy o innej frekwencji, lepszej frekwencji i o środowisku znanym dziecku. I to jest uwzględnione, że właściwie wszystko, co miałoby mieć związek z tym programem, działoby się w tej szkole, do której dziecko uczęszcza. Czy do południa, czy po południu, to już jest kwestia logistyczna, na co nas jest stać i na co sobie możemy pozwolić, wplatając jeszcze to w program, który jest realizowany.
I jeszcze praktycznie jedna rzecz, mianowicie basen na piaskach, jedyny, który mam wczoraj, to korzystam, jest maleńki, to prawda. Ale 10 dzieciaczków niekoniecznie będzie chodziło na wszystkie zajęcia, bo albo karta, albo włosy, albo mamy jeden zamachów się zepsuł i nie wiem, czy tu nie byłoby dobrze.
Tak, ale do programu trzeba coś przyjąć. Natomiast co się później w praktyce dzieje, no to już jest rzecz jakby kolejna. Natomiast tu trzeba było coś przyjąć, że to będzie maksymalnie 10 dzieci, co znaczy się, że może być nawet i dwoje, prawda?
Dziękuję. Kto ma pytania?
Nie ma już nikt?
No ja jeszcze mam pytanie, ale czekam na koniec.
Pan się zapyta.
Dziękuję za głos, Pani Maria. Chciałem spytać o to. Ten program, o którym Pani Kierownik mówiła, jest przeznaczony dla jakiego zakresu dzieci?
Dzieci 7-letnich.
Tylko 7-letnich?
Tak, tak.
I ten program się powielał z roku na rok?
Tak, przez kolejne 5 lat. Tak jest przewidziane.
Rozumiem. Teraz co my będziemy wiedzieć o tych dzieciach które po roku czasu przestają chodzić na zajęcia. Rodzice, a no już był program, to może już jest dobrze, wystarczy, no nie, 10 zajęć miały te dzieciaki. I pytanie jest, co dalej z nimi? Czy już nimi się kompletnie nie interesujemy, bo tylko będziemy z 7-latkami co roku pracować?
Pan przewodniczący zadaje bardzo trudne pytanie, ale nie dlatego, że stopień trudności jest trudny, tylko odpowiedź jest dość skomplikowana. Ja nie chcę skomplikować, ale odpowiem. Mówimy tutaj o czymś, co tak naprawdę już leży po stronie rodziców. Próbujemy na każdym kroku wyręczyć w dużej mierze rodziców. Czyli tak, na wejściu co robimy? Edukujemy, rozmawiamy, ćwiczymy, później dzieci ćwiczą z udziałem rodziców, bo to nie jest tak, że poza rodzicami. Rodzice w tym aktywnie uczestniczą. Później, po całym tym cyklu jednym, kolejnym, wykonywane są badania przesiewowe kolejne, które wyniki których otrzymuje rodzic, ewidentnie widząc, po pierwsze, poprawa nastąpiła, zakładam, że nastąpiła, więc jest to sygnał, że należy to kontynuować, a po drugie, albo nie nastąpiła i mimo wszystko trzeba udać się do lekarza rehabilitanta, czy też do poradni wad postawy i coś z tym fantem zrobić. Jednym słowem mówiąc, to wszystko jest do zrobienia. Tylko to, czy w dzisiejszych czasach medycyna ewidentnie idzie w tą stronę, że jesteś, coś ci dolega, masz jakiś problem, my ci pomożemy, ale ty sam o siebie się również musisz zatroszczyć. Jeżeli rodzice po całym tej bagażu wiedzy, uczestniczenia w zajęciach dalej nic nie będą robić, to przepraszam, po roku kogo my kontrolujemy? Rodziców czy nas samych? Bo jeżeli rodzic jeden będzie ćwiczył, a drugi nie, to po roku te badania można sobie na nie odpowiedzieć w bardzo różny sposób. Dlatego badania kontrolne są po zakończonym programie, czyli wtedy, by pokazać, że on przynosi rezultaty. A każdy rozsądny rodzic doskonale powinien to wykorzystać i prowadzić dziecko według określonej ścieżki, albo przynajmniej mieć świadomość, że pewnych zachowań w domu nie będzie tolerował. No to tak jakbyśmy chcieli za rodziców zrobić od początku do końca wszystko. Po roku od zakończenia programu ten wynik może być lepszy, może być gorszy, tylko żeby móc powiedzieć, dlaczego stał się lepszy bądź dlaczego stał się gorszy, trzeba byłoby wiedzieć tak naprawdę, a myślę, że żaden rodzic nie powie, że on taki czy inny styl życia wiódł, czy jego dziecko, żeby móc powiedzieć, kto tu zawinił, że program nie wypalił po roku. Program jest oceniany zaraz po.
Może dopytam jeszcze, zanim będę miał swoje zdanie.
Ale oczywiście.
Zaczynamy z 7-latkiem we wrześniu.
Nie. Dopiero wraz z odzyskaniem środków, jeżeli takowe uzyskamy, czyli w styczniu ukaże się konkurs na wybór realizatora, czyli podmiot leczniczy.
Rozpoczynamy. Nie mówię o kwestiach technicznych, przetargu i tak dalej. Ale o tym nie mówimy. Ja mówię o stricte realizacji programu. Zaczynamy program w kwietniu?
Edukację już zakładam, że rozpocznie się w marcu. Na pewno co najmniej w marcu.
Zaczynamy w marcu. Mm-hmm. Kończymy, koniec maja?
Kończymy na początku czerwca, bo to już zależy od naszych sal, czy będą dostępne. Jest przerwa krótka i wakacyjna i zaczynamy jesienią.
Czyli jesienią w drugiej klasie z dzieckiem.
Kontynuujemy,
tak. I kończymy.
W okolicach listopada, żeby móc się rozliczyć z współfinansującym ten
czyli
program.
Mamy w okresie roku budżetowego, mamy realizację, która trwa wrzesień, październik, listopad, koniec listopada kończymy?
No, troszkę wcześniej. Tak jak mówię, teraz fundusz 3 grudnia
chce. 5,5 miesiąca ćwiczymy.
Tak. I teraz w dużej mierze zależy to od możliwości szkoły, z jaką częstotliwością. To może być 2-3 razy w tygodniu i też grafik sobie musi fizjoterapeuta w jakiejś mierze ustalać z rodzicem, uwzględniać jego możliwości.
Pytanie teraz o finanse. Jakie pieniądze chcemy na to przeznaczyć z gminy, a jakie możemy pozyskać ze mną?
Program, który ma wszystkie te elementy zawarte, wraz z badaniami, za które mówiłam, trzeba będzie zapłacić i za testy i etc. To jest w granicach 100 tysięcy złotych. Prawie 40% to jest dofinansowanie.
Czyli 40 tysięcy by poszło z naszego budżetu.
40 Narodowy Fundusz Zdrowia, ale to mówimy o tej wersji, kiedy Agencja Oceny Technologii Medycznych uzna, że te wplecione elementy, czyli dużo w szkole się dzieje, a właściwie w szkole, a nie w przychodniach, bo tam po prostu nie ma dostatecznie dużego zaplecza i przy współudziale osób, które mają uprawnienia, a według agencji nie są zawodem medycznym. Musimy poczekać na tą opinię.
Inaczej nie, ja rozumiem, trzeba po prostu chcę najpierw rozeznać program, żeby mi pani powiedziała, jak to ma wyglądać i dopiero mogę dalej na ten temat dyskutować. I po roku czasu, albo po 5,5 miesiącach, czyli na początku robimy badanie diagnostyczne, po 5,5 miesiącach z przerwą wakacyjną robimy kolejne badanie, które ocenia stopień poprawy albo utrzymanie wady i na tym nasze działania profilaktycznie będą w mieście się kończyć.
Te finansowane i te, w których możemy uczestniczyć w takiej mierze, prawda? Natomiast, tak jak powiedziałam, rodzice mogą podjąć w każdej chwili, w każdym gabinecie. Poza tym, z tego co wiem, to pani również ma zajęcia. No ja nie ukrywam, że to się już wiąże być może z pewnymi wydatkami i nie ukrywam, że to, o czym tutaj pani powiedziała, zajęć dodatkowych wychowania fizycznego w Czeladzi jest duże, ale gdyby było więcej, to pewnie z pożytkiem dla dzieci też.
No to tylko można by było dyskutować na ten temat, ale mówię, nie, może miejsce teraz, żeby się nad tym rozwodzić. Oddam teraz głos. Aha, jeszcze tylko moja uwaga jest taka, co sugerowała pani Wcisło, że ja uważam, że z punktu widzenia dostępności sali i tego, żeby nie robić ten program kosztem innych dzieci, bo to tak by wyglądało, że sala jest zajęta i te dzieci zamiast tak naprawdę ćwiczyć, będąc starszymi, idą i robią coś innego, niekoniecznie sportowego, bo nie ma miejsca. To ja bym sugerował, żeby to jednak pomyśleć tak, żeby to mogło się odbywać w godzinach popołudniowych. Tu są korzyści takie. Odpowiedzialność rodzica za dziecko, które musi go przeprowadzić. Kolejna sprawa to jest taka, że ten rodzic jest i zawsze może wejść, uczestniczyć w zajęciach, czyli jego wiedza jest coraz większa i nie polega tylko na tym, że raz czy dwa razy się spróbujemy spotkać z rodzicami, którym no, zwykle się spieszy i on nie ma czasu na to, żeby tak naprawdę nie wiem, nauczyć się, dowiedzieć się o tym, co się z tym dzieckiem robi. Także w tych godzinach popołudniowych myślę, że łatwiejsza byłaby dostępność, tym bardziej, że w szkołach też są zajęcia z dzieciakami, które mają orzeczenia. I do tego też jest potrzebna sala. No, wiem, że kolega prowadzi zajęcia u nas akurat w szkole i było zderzenie, bo on zawsze prowadził zajęcia, tak? A ktoś mu chce wejść, no to gdzie on teraz pójdzie? Także no, na to chciałem zwrócić uwagę. Oddam panu Marianowi, bo pan Marian też ma duże doświadczenie, może coś na ten temat powiedzieć. Proszę.
No po pierwsze chciałem powiedzieć tak. Jestem bardzo mile zaskoczony pani merytoryką. Nie sądziłem, bardzo przepraszam, ale nie sądziłem, że aż tak.
Bo wieczorem nie czytałam beletrystyki, panie przewodniczący, tak
samo. Pani doskonale przygotowana. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że jeżeli będziemy mówili o dzieciach z pierwszej klasy w drugiej klasie, to my mamy dzieci i w drugiej, i w trzeciej, i w czwartej, i w piątej, i w szóstej, i w siódmej, a jeszcze dojdzie ósma, tak? Będzie z powrotem ósma.
Będzie. Już teraz będzie. Od nowego roku już będzie.
Od września. Będzie. Na kalendarz jeszcze nie ma. Dopiero będzie. Z powrotem będzie. W związku z tym te dzieci od pierwszej do ósmej klasy cały czas rosną. A jeżeli rosną, to i mają różne zachwiania w sensie kręgosłupa i nie tylko kręgosłupa, ale w ogóle inne. I jeżeli będziemy mówili o sztuce klasy pierwszej, co mi z tego da, jak pierwsza klasa się skończy i dalej nic. No bo dalej nic. To jest taka prosta, zwykła, normalna uwaga. Ja tu już szereg rzeczy podawałem na różnych komisjach. Cieszę się, że już w tej chwili jest pomysł z basenem. To już piechotą nie chodzi, bo jak wszyscy wiedzą, czterokończynowcy skorioz nie mają. Czyli mówimy o psach. No i innych, nie tylko.
No. Przy okazji.
Też. Ale koty nie umieją podobno pływać.
Nie
i teraz tak, i powiem, jest to początek w dobrą stronę. To nie ulega najmniejszym wątpliwości. Czym mnie pani rozczarowała? Rozczarowała mnie pani jedną rzeczą, za przeproszeniem banalną. Co to znaczy, nie mamy pieniędzy na 40 tysięcy złotych, żeby kupić aparat? Nie rozumiem.
Zaraz powiem.
My operujemy budżetem 160 milionów, a nie 40 tysięcy. Jeżeli Rada uzna, to pieniądze są, bo Rada wszystko może. Wszyscy wiedzą, bo to ja powtarzałem ostatnie 50 lat, w związku z tym nie będę się powtarzał. Dlaczego? Jeżeli pani kupi aparat i pani do kogoś zatrudni w jakiś sposób w czasie badań, to pani będzie miała nie tylko dla pierwszej klasy, drugiej klasy, siódmej klasy, ósmej klasy i tak dalej. Pani przebada parę tysięcy dzieci. Ile pani będzie chciała rocznie? Pani ma cały czas wgląd w nieinwazyjne badanie kręgosłupa. Natomiast za każdym razem robić przetarg, czy ta firma mi to zrobi za osobę za 5 zł, za 10 czy za 20 i zaś czekamy tam 2-3 miesiące, że się ktoś jakaś firma odwoła i tak dalej, to dla mnie jest śmieszne. I dlatego ja uważam, panie przewodniczący, te 40 tysięcy pan tam gdzieś zapisał, nad resztą pomyślimy w głowie. Krok w dobrym kierunku. Właściwie kroczek w dobrym kierunku, ale w dobrym kierunku. I to już jest pierwsze coś, o czym możemy mówić. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz. Pani Iza jest zatrudniona w tej chwili przez kogo, na jakich warunkach i co konkretnie robi. To znaczy się, jaką pomoc siebie daje tym dzieciom? Tego nie usłyszałem i dlatego bym chciał, żeby pani była łaskawa pokazać tą.
To teraz już nie jest.
Jak to pani zaśmieje? Czy pani już czego nie widzi?
Nie.
Jeszcze pani nie zaczęła i pani powiedzieć, nie. Przesadzaj, no.
Panie przewodniczący, nie. Teraz jestem zatrudniona w ogóle w Dąbrowie, w szpitalu. Jeżeli chodzi o moją macierzystą placówkę. Natomiast wykonywałam usługę tutaj z Urzędu Miasta,
tak.
Prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 7-letnich we wszystkich klasach szkoły podstawowej.
Rozumiem.
I te zajęcia były raz w tygodniu prowadzone, trwały 45 minut. I były przez 7 tygodni, dlatego mówię, że już nie, bo zaczęły się od kwietnia, skończyły teraz z końcem maja.
Rozumiem.
Taki był program, w którym brałam udział, stąd te moje informacje, stąd uwagi tutaj dla pani, ponieważ to praktycznie...
No ja śmiałam po prostu pani ze praktyki skorzystać, bo...
Także tak to było. Niestety trudność polegała na tym, że miałam całą klasę do ćwiczeń, więc nie mówimy tutaj o gimnastyce korekcyjnej, tylko były to ćwiczenia kształtujące postawę i moim zadaniem było bardziej, po pierwsze, taki był plan, wykonać takie proste testy podstawowe, żeby widzieć, czy jest problem duży faktycznie w wieku 7 lat. Drugie to była edukacja rodziców, bo takie do każde dziecko dostawało program ćwiczeń do domu. To był ten program, te ćwiczenia były tak skonstruowane, żeby nie mówiły o konkretnej wadzie i żeby rodzic dobrze opisany, żeby rodzic mógł sobie z tym poradzić i kontynuować te zajęcia w domu. No, z doświadczenia wyszło, że niestety to się mijało z celem, ponieważ rodzice się nie angażowali w te informacje. Niektóre dzieci, to jest kolejny rok, kiedy prowadzę te zajęcia, więc poprzednie miałam możliwość spotkać się w tamtym roku z dziećmi z pierwszej klasy. W tej chwili były to dzieci, bo z drugimi klasami kontynuacja. I te dzieci w ogóle nie pamiętały, że taki instruktaż dostały. No więc nie wiem, czy to wina rodziców, moja.
Demencja w pierwszej klasie.
Także tak jest.
Tego nie słyszałem.
Każde dziecko otrzymało taki program do kontynuacji.
Tak. Jak o mnie mówili, to rozumiem, ale w pierwszej klasie.
Także tak to wyglądało.
Ten taki program, który pani rozdawała rodzicom, jest wszędzie tutaj taki.
Tak, to były podstawowe ćwiczenia, tak.
Opracowane w formie.
W formie opisane, ilość powtórzeń, rodzaj ćwiczenia. Także były to bardzo prosto dla naprawdę laika, nieskomplikowane. Te ćwiczenia były tak dobrane, żeby były nieskomplikowane dla rodziców i dla dziecka.
Nie zajmowały
całego
wojska, tylko żeby zajmowały 2 metry kwadratowe.
Także tak to wygląda.
Także jeszcze pani dobrze nie zaczęła, już skończyła i dalej.
Dlatego informacja o czasie trwania, które wspomniałam na początku.
Jeszcze raz wracam i krótko powiem. Kroczek w dobrym kierunku. I tego nie należy podważać. Jedynie rozszerzać, a żeby znalazły się dzieci przez całe 8 klas. Jeżeli mamy możliwość wchodzić bezinwazyjnie, zamiast rentgena, który był stosowany ostatnio tam, no pan rentgen wymyślił, co tam będziemy wypowiadać. Nie znam go osobiście, ale nie będę mówił nic więcej. To też pani nie miała okazji. No. Jeżeli kogoś poznałem, to po drugiej stronie ulicy kolega Alzheimera, ale nie kłaniamy się. Także powiem tak, to jest dobry krok. To jest dobry krok, natomiast mówiąc o tym, że aparatu, że 40 tysięcy, no Państwo, to jest 10 tysięcy niecałe euro, o czym my w ogóle rozmawiamy.
Panie Przewodniczący, ja się odniosę, jeżeli Pan pozwoli.
Pani się może odnosić, a my jesteśmy od tego, żeby to załatwić, rozumiemy się.
Ja rozumiem, tylko...
No, od tego tu jesteśmy radnymi w imieniu po prostu suwerena, no proste.
Widzenia budżetu jak najbardziej, tylko tak jak wspomniałam, program może i tylko wyłącznie realizować podmiot leczniczy, czyli kupującym w tym wypadku musi być podmiot leczniczy. Nie ukrywam, że najpierw szukałam takiego urządzenia na terenie Czeladzi, następnie szukałam w okolicy, żeby jakby pozyskać informację, że jest i gościnnie u nas się zjawi. No znalazłam w Poznaniu.
Ale,
więc jeżeli ktoś do nas zechce ze swoim aparatem przyjeżdżać i proszę mi wierzyć, badanie jest stosunkowo niedrogie. Są gminy, spotkałam się z tym, że pojedyncze gminy, wprawdzie też się być może nie szukałam aż tak, żeby określić ile. Organizują tego rodzaju badania na swoim terenie, czyli korzystają z usługi, ale rodzice sobie płacą i kosztuje to różnie, to zależy od ilości osób. Badanie wykonywane jest przez fizjoterapeutę, opisywane jest przez fizjoterapeutę. Jeżeli rodzic ma życzenie, to też może ten fizjoterapeuta wskazać jakiego rodzaju ćwiczenia. Więc jest tu swoistego rodzaju jakiś system, jakiś element, nie tylko i wyłącznie samo zdjęcie. Więc dla osoby, która niekoniecznie potrafi takie zdjęcie czy taki wydruk przeczytać, ta informacja, która jest zawarta, dostatecznie dużo mówi, żeby rodzic wiedział, jaki jest stan zdrowia jego dziecka w tym zakresie. Ale tak jak powiedziałam, aparat nie jest urządzeniem, który wpisuje się w usługi, jakie świadczy Urząd Miasta i niestety nie ma stanowiska fizjoterapeuty, żeby go zatrudnić. Natomiast może to zrobić każdy podmiot leczniczy. Z punktu widzenia ekonomicznego usłyszałam, nam się to nie opłaca, opłaca nam się bardziej wynająć firmę, która te badania wykona, oczywiście odpowiednim urządzeniem. Zależy przy jakich...
Nie dużo. Mamy 200 dzieci ponad do przebadania.
Jeżeli mówimy o koszcie badania dwukrotnie, mówimy na wejściu i wyjściu, to jest to koszt z opisem. Jeszcze chcemy, żeby była ta kwestia porównawcza, czyli dodatkowo w granicach między 50-60 z dzieci. Złotych, przepraszam. Tego, to o taki...
Za jednego ucznia dwukrotne badanie i porównanie...
Tak, i tak. Opis, porównanie wraz z różnymi wskazaniami, bo nad tym później pracują fizjoterapeuci również.
No, przepraszam, tak. Można się tylko dziwić tym podmiotom medycznym, którzy
nie chcą.
Które nie kupią sobie tego aparatu, bo robotę by miały...
No ja się
zgadzam. Przez miasto to absolutnie jest bezcenne.
Nie, bo to
jest... Z tego punktu widzenia... No.
To my tych usług nie możemy wykonywać jako miasto i stąd się bierze, bo też rozmawiałam u nas z Wydziałem Finansów. Natomiast na pewno podmiot leczniczy ze względu ekonomicznego, państwo jedni, drudzy, rozmawiałam z zapytań, czy noszą się z takim zamiarem. Prosta matematyka, ile badań, ile kosztuje, w jakim czasie się to odtworzy, no pominą się już amortyzacje i tak dalej. Poza tym to, o czym państwu tutaj mówiłam, to nie jest w tym problem też, że te zakłady nie są zainteresowane do końca. One po prostu na ten dzień dzisiejszy mają tylu klientów, tylu chorych, że dla nich ten aparat to jest dodatkowa praca, czyli zasilenie się jeszcze dodatkową kadrą, której nie ma. Jest niesamowity deficyt lekarzy, rehabilitantów i ortopedów, zresztą większości specjalistów. I tu tkwi problem, więc sama kwestia ceny, myślę, że jest dobry NZOS, który chce się tym zajmować jak najbardziej. Natomiast pytanie, czy ktoś jest w stanie się tylko i wyłącznie tym zająć, bo to trzeba osobę z kadry wyłączyć. I chyba to było największe.
Panie przewodniczący, ja tu się w pewnym momencie nie zgadzam. Tutaj co pan radny powiedział, że to jest nieekonomicznie niepotrzebne i tak dalej. W ogóle na ten temat, w ogóle na temat ekonomii, ja w ogóle nie rozmawiam z państwem, bo to jest bez sensu. Mówimy o zdrowiu ludzi, a nie o zdrowiu naszych dzieci, naszych wnuków, a nie o tym, czy...
Proszę?
Nie. Jeszcze. Czy pani, to, co pani powiedziała, to dla mnie jest w ogóle kluczowe zdanie. My możemy sobie przebadać w ciągu roku wszystkie nasze dzieci dwukrotnie. My będziemy wiedzieli jako jedyni w tym państwie, jakie są schorzenia naszych dzieci, żeby to było jasne, bo tego nikt nie ma. Ci, którzy podają, to podają fikcję literacką, a nie opowiadają i opowiadają nie wiadomo o czym. Mówiąc o opisie, to już tutaj wielokrotnie mówiłem, jest kwestia, czy mamy po prostu skrzywienie jednoukowe, dwuukowe i czy kąt koła, powiedzmy, spadł z 20 do 16. To jest istota sprawy. Jeżeli mamy dwie nieinwazyjne badania tego samego dziecka, to z tym dzieckiem my możemy jeździć po całym świecie, żeby było jeszcze lepsze. Natomiast jeżeli my znowu się wejdziemy w tą pierwszą klasę, a pozostałe klasy nikogo nie będą interesować, to całość jest w sumie bez sensu, chociaż jest to po prostu na początek dobry kierunek, taki mały kroczek do przodu i już jest coś. Ale to tu jest całe klucz, to jest tutaj u pani to, co pani powiedziała, właśnie w tym aparacie. Nie naświetlamy dziecka, nie chodzimy z nim, nie czekamy tam w jakichś kolejkach, które też kosztuje, bo zdjęcie rentgenowskie też kosztuje tam chyba ile? 45 zł.
30 zł bodajże.
Nie będę.
To zależy, która.
Rozumiem. Niemniej jednak, jest to po prostu krok w XXI wiek. I to według mnie chciałbym, żebyście państwo nad tym myśleli.
Jeżeli mogę, chciałem tak już powoli przechodzić do podsumowania moje sugestie z punktu widzenia propozycji państwa. Pierwsza rzecz to taka, że im dłużej będziemy jakby oddziaływać na te osoby, którym jest to potrzebne, tym lepiej. Nie uważam, że działanie w ciągu jednego roku zamyka nam temat. Absolutnie nie. Natomiast zawsze jest pytanie o pieniądze i drugie pytanie o to, kiedy zadziałać i w jaki sposób, żeby to było skuteczne. Jak najbardziej należy rozpocząć to w takim właśnie wieku. Można by było nawet myśleć o przedszkolakach. Można by było myśleć, ale może łatwiej będzie to zrealizować w szkole. Natomiast zastanawiam się, jak to rozszerzyć. Może na początek bym zaproponował, żeby powtórzyć kwestię badań, chociażby na koniec trzeciej klasy, w trakcie nawet drugiego semestru trzeciej klasy, po to, żeby była ta informacja dla rodziców, co się zadziało przez rok, że no, przestaliśmy realizować program, nie ma zajęć, czy ci rodzice robili cokolwiek, czy nie, bo nieraz to jest taki, bym powiedział, zimny prysznic dla rodzica, nic nie robiłeś i twoje dziecko wygląda coraz gorzej. Czy to zrobić, myślę, że byłoby chyba korzystniej zrobić wszystkim tym dzieciakom, czyli kończymy w drugiej klasie w tym semestrze pierwszym, rok czasu sobie dajemy na to, że ten rodzic może prowadzić zajęcia, może to dziecko gdzieś tam, nie wiem, wysyłać na basen, czy sam z nim ćwiczyć, bo zestaw ćwiczeń jakiś jest. I mielibyśmy dla tych rodziców informację zwrotną, że w ciągu roku ta wada się pogłębiła znacznie. To byłby pierwszy taki sygnał. I chyba lepiej byłoby to zrobić dla wszystkich. Chociaż myślałem też o takiej formie, że realizujemy tylko dotarcie do takiej ilości będzie bardzo trudne i bym powiedział, no raczej niemożliwe. Myślałem o tych festynach zdrowia, które realizujemy w gminie w różnym, powiedzmy tam, no powiedziałem, w różnych kierunkach, bo zmieniamy tematykę tych festynów, zapraszamy mieszkańców, żeby oni przyszli i mogli się bezpłatnie przebadać. No nie robimy to jako profilaktyka, jako gmina. Ale lepszy skutek byłby taki, że badamy wszystkich, dajemy informacje po roku tym rodzicom. Żebyśmy nie zostawiali, bo ja powiem, w czym jest, proszę Państwa, problem. Część rodziców jest zainteresowanych, ma pieniądze, dotrze. Duża większość rodziców albo się nie interesuje tym dzieckiem, albo nie wie, jak zrobić takie badania, żeby mieć tą informację po tym dłuższym czasie. I wiemy o tym, jak to wygląda. Jak pójdzie do służby zdrowia, to mu powiedzą, że mu się nie należy, bo nie ma wady i tak dalej. Nie? Więc nasze działania, jak myśmy to policzyli i to nawet dwukrotne badanie, tutaj byłoby jednokrotne badanie, na pewno by wyszło to o wiele mniej i jakby to wyszło w granicach, powiedzmy, 30 może, 30 parę złotych na dziecko, to mielibyśmy kwotę naprawdę niedużą w granicach tych 7-8 tysięcy na rok, a mielibyśmy, ja bym powiedział, bardzo dużej informacji dla rodzica. No nie kosztowałoby to rodzica tyle, że on by wiedział, że muszę coś się robić dalej, bo moje dziecko ma coraz większą wadę. I te działania moglibyśmy podjąć. Ja nie wiem, no po jakimś czasie się pewnie spotkamy i będziemy ten temat rozwiązywać dalej, ale bo ideałem byłoby to, żeby kontynuować to w następnym roku, tak, no wszyscy o tym wiemy. Nie? Że byłoby bardzo dobre, żeby zrobić to w następnym, aż tak jak pan Marian mówi, do 8 klasy. No ale niekoniecznie tak będziemy robić, bo to są duże środki, no a to byśmy przeznaczyć już 800 tysięcy, no może nie 800 w skali miasta, tylko 800, jeżeli chodzi o ten mały wycinek działalności naszego miasta, powiedzmy 60% z tego, no to byłoby około 600 czy 500 ileś tysięcy. ale może iść w tym kierunku, jeżeli by tego pani kierownik nie wpisywać w program, który my chcemy, bo my możemy to zaproponować, że chcielibyśmy, żeby było kolejne badanie i to badanie najlepiej, jak pani mówi, byłoby porównawcze z badaniem z drugiej klasy. To wtedy mielibyśmy tą wiedzę pełną na temat tego, co się stało przez rok. Nie prowadziliśmy zajęć, my jako my, jako gmina, rodzic miał te możliwości i wiedzowe i mógł z tego skorzystać i to myślę, że poszlibyśmy już no, mocno do przodu, bo do końca trzeciej klasy mielibyśmy ten problem w jakiś sposób rozwiązany. Należałoby, ale to jest tak bym powiedział jakby kolejny krok taki, który mógłby być zrobiony, żeby taki program, o którym my mówimy, żeby zadziałał w tym szybkim wzroście dziecka, kiedy oni, dzieciaki najszybciej rosną. Nie jest już trudno powiedzieć, ile oni mają mieć lat, żeby szybko rosnąć.
To jest bardzo trudno.
Dlatego, że jest proces akceleracji cały czas, rozwój dziecka jest bardzo różny, ale można by było, powiedzmy, poczytać w literaturze, popytać, który to jest okres najlepszy, żeby można było powtórzyć te działania, które robimy w pierwszej klasie. Ja nie mówię, że mamy to już robić tu i teraz, bo jeżeli ta klasa pierwsza będzie, obecne sześciolatki będzie pierwszym rocznikiem, który przejdzie ten program, to możemy pomyśleć właśnie już, że to ten rocznik mógłby ponowić takie, powiedzmy, elementy profilaktyczne albo gimnastyki korekcyjnej w którejś tam klasie, nie wiem, czwartej, piątej, żeby widzieć, czy będą efekty naszych działań.
Jak pan przewodniczący też tu zauważył, to jest program na taką miarę i według takiego układu po raz pierwszy w Czeladzi. Grupa siedmiolatków i klas pierwszych zasługiwała szczególnie na to, ze względu na styl życia i też wyniki badań, jakie dotychczas były, no niepokojące i coraz bardziej pogarszające się. Tak jak wspomniałam też, pewna nasza dowolność niestety jest ograniczona tym, z kim przychodzi nam się tu mierzyć, czyli z tymi, którzy oceniają ten program. Ale jeżeli chcemy te działania w jakiś sposób wzbogacić, już jakby poza programem, nawet te badania powtórne, bo one na pewno się nie wpisują, niestety, to jest tylko kwestia po prostu środków.
Oczywiście. Ja jestem zwolennikiem, żeby zrobiła to te badanie maszyna, bo jakby subiektywizm osób badających jest bardzo różny. Dlatego pytałem, czy badania z zeszłego roku
ta sama
osoba robiła, bo gdybyśmy kierowali się wynikami badań, to moglibyśmy powiedzieć, jak tak dobrze idzie, a nic nie robimy, to w przyszłym roku w ogóle nie będziemy mieli wad. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby jednak tutaj nie badała osoba w sposób subiektywny, tylko żeby to nam przyrząd zbadał, mógł porównać.
Panie Przewodniczący, wszystko przed nami. Mówimy o programie, który jeszcze nie zyskał oceny. Nie wiemy, czym się tak naprawdę skończy. Może być różnie. Jeżeli okaże się, że z jakichś powodów te wpisy, które tam nie są stricte z dziedziny ochrony zdrowia, a mimo wszystko ze względu na to, o czym mówiłam, musiały się znaleźć, żeby ten program był skierowany do jak najbardziej licznej grupy dzieci, bo to nie sztuka objąć 10 dzieci i tylko tym programem się cieszyć, ale tylko wszystkie te, które tego potrzebują. No to wtedy pozostaje kwestia budżetu i to troszeczkę w innej mierze ująć na przyszły rok, być może tak samo, a być może o coś skorygować i robić to tylko i wyłącznie wtedy środkami naszymi, prawda?
Mam jeszcze pytanie, czy to musi być rozliczenie budżetowe, tak?
Tak.
Musi być rozliczenie tak. Roczne,
niestety,
bo
tak.
Jeszcze miałem taką, ale jak ma być, taki miałem pomysł, ale widzę, że on nie będzie wchodził.
Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze skraca z roku na rok ten termin. Od niedawna, to tak naprawdę w zeszłym roku pojawiła się pierwsza taka sytuacja, kiedy programy polityki zdrowotnej mogą być współfinansowane przez nasz rząd za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest totalne nowum. Bardzo mało gmin w ogóle po to sięgało, bo one, tak mówię, muszą się mieścić w pewnych standardach, wymogach. I nie jest to takie oczywiste, że zawsze jest to, co by się chciało, tylko to, co, na co można uzyskać dofinansowanie. Nie tak do końca, więc trzeba go odpowiednio też ukształtować. Ale zaraz wkrótce oczywiście okazało się, że ten termin Narodowy Fundusz skrócił i o ile można było kiedyś takie programy właściwie do końca grudnia kontynuować i rozliczać w styczniu, teraz już jest życzenie, żeby się to działo 3 grudnia, czyli automatycznie o miesiąc skraca się jeszcze czas nawet do realizacji.
Panie kierowniczo, ja myślę, że chyba komisja jest za tym, żebyśmy rozpoczęli od klas pierwszych, tak jak pani powiedziała. Natomiast myślę, bo to już się nie zmieści chyba w tym programie ze względu na to, że to jest rok budżetowy, a kolejny rok to będzie jakby powielenie tego, co było rok wcześniej. Natomiast ja uważam, że należy jeszcze te dzieci zbadać, żeby nie zostawić tych rodziców tak jak ten. Tak,
państwo uchwalicie w budżecie na to środki. To dzisiaj to tylko jest kwestia.
To nie są duże pieniądze, wie pani, żeby jedno badanie dla klas trzecich, które kończą klasę trzecie, żeby nie można było powtórzyć. Natomiast moja sugestia jest taka, żeby to robić tym samym badaniem.
I tym samym tym dzieciom, które już mają wyjściowe badanie.
Dlatego, żeby można było porównać. Ja jeszcze pamiętam w latach 90. też przyjechała firma, która robiła badania. Były bardzo fajne badania. One pokazywały w sposób komputerowy, jak kształtują się łopatki, barki, czy jest skolioza, czy nie. I był rysunek dziecka od tyłu, kapitalne badanie. I jakby się powtórzyło za rok, to można sobie doskonale porównać, jak ono tak naprawdę, to dziecko wygląda.
Tylko kilka lat temu agencja, która dopuszcza tego rodzaju urządzenia, bo ono oczywiście musi przejść odpowiednie atesty i też ta sama instytucja traktuje to jako urządzenie medyczne, w związku z tym musi przejść, traktowała tego rodzaju badania jak szarlatanerię. Natomiast od kilku lat jednak autorytety stwierdziły, że one są nawet bardziej dokładne i wiarygodne od Grety Denowskiej. W związku z tym zaczynają się cieszyć popularnością. No i na szczęście są już dostępne.
Państwo członkowie jeszcze chcieli coś dopytać?
Znaczy ja tylko chciałem tak na zakończenie powiedzieć jedno dobre, krótkie zdanie. Że wracając do tego aparatu i do tych badań, to robi się więcej dobra niż nam się zdaje. Dlaczego? Jeżeli przebadamy pierwszoklasistę dwukrotnie, we wrześniu i gdzieś tam w czerwcu za rok, łącznie z jego rozwojem.
Na wiosnę i na późną jesień.
Wszystko możemy zrobić również, jak to się mówi, troszeczkę rozszerzenie. Zasiewa pan w głowie każdego rodzica, który otrzyma wynik badania, że albo dziecko jest zdrowe i dobrze prowadzone, albo dziecko mi zaczyna wichrować i coś muszę zrobić, albo zaczyna być źle i powinienem wziąć się za leczenie tego dziecka. I ta populacja rozpoczyna, za przeproszeniem, się. Jeżeli się to powtórzy w drugim roku i będzie kolejna klasa, czy już będą w drugiej, pan przewodniczący mówi, zobaczymy tam, może w trzeciej zrobimy, jak to wygląda. Rok po roku, rok po roku. I wtedy ci rodzice w tym mieście, którzy mają wszystkie dzieci tutaj, one będą bardziej świadome, niż nam się wszystkim zdaje. Bo tu mówimy o takich rzeczach, pani nauczyła, pani dała, ale czy to dziecko robiło, czy ten rodzic się zainteresował, bo mu się spieszyło i tak dalej.
Miałam kontakty z rodzicami właśnie, bo to
więc
było...
O tym mówimy, natomiast jeżeli dostaje się gotowe wyniki, to zaczyna się myśleć, może nie dzisiaj, może jutro, może matka, może ojciec, może ciotka, może babcia. Zaczyna się wokół tego dziecka, zaczyna się coś dziać. I odnośnie tej maszyny i wszystkiego, trzeba znaleźć sposób na to po prostu, bo mówicie, tak się nie da kupić, tak się nie da kupić, tak się nie da kupić. Trzeba znaleźć na to sposób, żeby to kupić, żeby to chodziło, żeby to po prostu jeździło po prostu co tydzień, czy co tam 3 dni jeździło od szkoły do szkoły i żeby badało. Proste. No niestety, no, trzeba po prostu, pomysł jest doskonały, idziemy w dobrym kierunku, małymi kroczkami, ale jest to, to co dzisiaj Państwo zaprezentowali jest większe niż w ogóle myślałem. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze może tylko czyli potwierdzam dalej, że miałam kontakt z rodzicem, trzeba wejść na zebranie z rodzicami. Pierwsze są zaraz na początku września, potem zaraz na początku października. I wtedy listę dla pani wyniki mówi, omawia, można spokojnie. No ewentualnie do gabinetu po kolei. Tak.
Chciałam powiedzieć, że indywidualnie.
Druga rzecz, no bo właśnie nie można, no ale. A druga rzecz, czy jest przekaz do lekarzy również jakiś? Pytam dlaczego? Dlatego, że przyszła do mnie mama, dziewczynki, która jest już w tej klasie. Proszę pani, bo ja tu mam takie skierowanie na gimnastykę korekcyjną. Przyszłam po podstawowy jeden, mówię, ale my nie mamy gimnastyki korekcyjnej dla klasy szóstej. Jak to nie? Przecież pan doktor powiedział, że z tymi plecami to tylko na gimnastykę korekcyjną. W każdej szkole gimnastyka korekcyjna jest. Czyli lekarz nie do końca jest świadomy tego, że inaczej jest w szkołach niż to, jak było kiedyś i jak to zauczone powinno być.
Ale brak pewnego przekazywania sobie informacji, czy pewne skostniałe przeświadczenia wśród pracowników różnych służb istnieją w dalszym ciągu. Kiedyś lekarze kierowali, być może ten lekarz uważa, że dalej są prowadzone niewyryki, pikował ja tego, tak.
Który lekarz, której przychodni nie
zadowolony. A już za gimnastyki korekcyjne, o której dzisiaj tutaj rozmawiamy w szkołach, już nie ma, tak.
Mam prośbę taką, żebyśmy mogli się zapoznać z materiałem, ten, który będzie programem. Pytanie jest, kiedy będzie wystąpienie do konkursu, przystąpienie do konkursu i kiedy mogłyby być rozstrzygnięcia?
Po kolei, to tak, program jest wysłany, agencja ma 2 miesiące na ocenę. Dzieje się to bardzo różnie, czasami w ostatniej chwili jest przesyłany. Agencja, jeżeli zaopiniuje pozytywnie, najczęściej jeszcze wskazuje, co należy zmienić w programie. To dopiero zostaje uwzględnione i wtedy to jest program, który odpowiada pewnym standardom już w pełni. I dopiero po tym motywie, jeszcze jest opiniowany, bo zapomniałam Państwu powiedzieć, przez Śląski Urząd Wojewódzki, wojewodę, więc przechodzi dość dużo takiej ścieżki, więc na to trzeba troszeczkę czasu. I później jest składany, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi konkurs. Rozstrzyga się to najczęściej pod koniec roku, w drugiej połowie listopada.
No, ja mam propozycję, bo tu wejście na zebranie do szkół z informacją o tym, że on będzie realizowany, w jaki sposób jest, no, bym powiedział, nawet w tym wypadku konieczne, żeby jak to jest rozstrzygnięcie, koniec roku, mamy to robić na wiosnę.
Przed feriami są zebrania.
Te zebrania są
przed feriami, najczęściej po pierwszym, tak.
To najlepiej jest wtedy wejść do każdej szkoły, o tym powiedzieć, wtedy rodzice są świadomi, co się będzie działo. Ja więcej nie mam pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję.
Dziękuję
za posiedzenie, zamykam komisji. Zapraszam za tydzień.
Tak, bo jest następna jedno 18 za tydzień.